Przystanek noc.
Przechodzimy zatem do kolejnej części naszego spotkania. Panie profesorze, te objawy stresu pourazowego, one w wielu pozostają.
Absolutnie tak. I ja myślę, że one nie tylko pozostają, one trwają przez cały czas, ponieważ jesteśmy w szczególnej sytuacji, kiedy uraz powstał, uraz się utrzymuje i uraz będzie przez jakiś czas jeszcze z nami, nawet wtedy, kiedy nie będzie już pandemii, nie będzie koronawirusa.
Przypomnijmy objawy, może przypomnijmy te charakterystyczne objawy, które powinny nas zatrzymać i skłonić do zastanowienia.
Zespół stresu pourazowego, w skrócie z języka angielskiego PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, to jednostka opisywana początkowo w sytuacjach wojennych. W czasie wojny wietnamskiej, w czasie II wojny światowej, tak zwany Kassel syndrom, prawda, czyli ofiary obozów koncentracyjnych. Natomiast myślę, że ukształtuje się też pojęcie zespołu stresu pourazowego w efekcie pandemii. Jakie są to objawy? No przede wszystkim pacjent doświadczył, tutaj w czasie przeszłym, ale również doświadcza urazowego lub stresującego wydarzenia, jakiego za chwilkę sobie wyjaśnimy. I w ciągu ostatniego miesiąca, w tym momencie w ciągu ostatnich miesięcy, w ciągu ostatnich lat, powtórnie przeżywa to zdarzenie i jego efekty. W jaki sposób? To są wyobrażenia. To są tak zwane resentymenty, czyli takie nagłe przypominanie sobie o tych zjawiskach. I są to koszmary nocne. Te koszmary nocne też kreują zjawiska zaburzeń snu. Co się dzieje przez taką osobę? Ona usiłuje nie myśleć o tym wydarzeniu lub unikać obiektów przypominających je.
Stara się wypierać, tak po prostu.
Tak jest, ale jak to zrobić, kiedy lawina informacji ciągle dopływa do naszej psychiki na ten temat? Ta osoba ma kłopoty w przypomnieniu sobie ważnych szczegółów tego zdarzenia. No chyba ona jest tak podtrzymywana w tym momencie, że raczej sobie z tym nie poradzi. Ta osoba wykazuje mniejsze zainteresowanie w codziennych zajęciach. Ma uczucie oszołomienia, mylone czasami z mgłą covidową. Doświadcza często odrętwienia swego rodzaju. No i wreszcie rzecz niesłychanie istotna, ma wrażenie, że jego życie będzie krótsze. Myślę, że to ostatnie zjawisko dotyka w tym momencie wielu, wielu, wielu z nas.
Tak.
Jakie zdarzenia mogą spowodować PTSD? Jesteśmy ofiarą poważnego wypadku lub katastrofy żywiołowej. Jesteśmy. Jesteśmy ofiarą gwałtu lub napadu. Możemy powiedzieć, że ten wirus napadł na nas. Jesteśmy ofiarą przemocy seksualnej lub fizycznej. Jesteśmy ofiarą tortur, swego rodzaju pandemia, swego rodzaju torturami psychicznymi. Jesteśmy ofiarą przymusowego przesiedlenia. Kwarantanna jest swego rodzaju przymusowym przesiedleniem, prawda?
Izolacja.
Jesteśmy ofiarą uwięzienia. No, jesteśmy w jakiejś mierze uwięzieni przez długi czas. Wtedy, kiedy obostrzenia były nieco silniejsze, kiedy był lockdown. Jesteśmy zakładnikiem, w jakiejś mierze tak. No i również jesteśmy świadkiem tego urazowego wydarzenia. Ono może nie nas bezpośrednio nie dotyczy, ale dotyczy naszych bliskich. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, że takżeśmy się zagłębiali w problematykę pandemii, że początkowo uważaliśmy, że to jest zjawisko tak rzadkie, że nas nie dotknie. Potem, żeśmy spotkali kogoś z rodziny, kto zachorował, a potem niestety spotkaliśmy kogoś z rodziny, który niestety
odszedł.
To jest zmarł. Wtedy, kiedy dojdzie to takiej w miarę nagłej, a śmierci covidowe są w miarę nagłe, to śmierci ukochanej osoby, to również jest to bardzo silnie działający stresor. Jaka była do tej pory epidemiologia zespołu stresu pourazowego? 1/3 ludzi w skali globalnej doświadczała ciężkiego urazu psychicznego. Obecnie są to 3/3. Każdy z nas doświadcza ciężkiego urazu psychicznego. W związku z tym musimy te wszystkie dane epidemiologiczne mnożyć sobie przez 3. A więc do tej pory było tak, że 10-20% ludzi, którzy doświadczyli silnego urazu psychicznego, doświadcza również PTSD. Mnóżmy to przez 3. 30-60% ludzi, którzy są w promieniu pandemii, 30-60% ludzi będzie doświadczało w tym momencie również stresu pourazowego, tych, którzy doświadczyli pandemii. 3 do 6% ogólnej populacji choruje na PSD, mnożymy to przez 3. 9 do 18% ludzi choruje przewlekle na PTSD. A więc te zmiany są bardzo tutaj bardzo ciężkie i można powiedzieć, że chyba w historii ludzkości, może poza epidemią dżumy kiedyś, dosyć dawno temu, nie doświadczyliśmy tego typu zjawiska. Hiszpanka była czymś oczywiście bardziej śmiertelnym w porównaniu z koronawirusem, ale to jednak się działo w jakiejś odległości od nas, prawda? Działo się w Nowym Jorku, czy też działo się w owej Hiszpanii. Wydaje się, że tutaj media również, oczywiście doceniamy ich pracę, ale czasami te media budują jednak takie informacje, które są całkowicie przerażające dla tych osób, ale z kolei można powiedzieć, że niekoniecznie trzeba to budować. Ja ostatnio byłem na cmentarzu, porządkowałem grupę swoich rodziców i obok tego grobu no jest niestety olbrzymie pole świeżych grobów, także miejmy świadomość, że musimy się koniecznie chronić nawet wtedy, kiedy jesteśmy zaszczepieni.
Żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości.
Rzeczywistości, którą żeśmy sobie mogli jednak wyobrazić, jeżeli Państwo z moich zainteresowań filmowych pamiętają takie.
Czekałam,
filmy,
kiedy Pan profesor przejdzie do tej części.
Są takie dwa filmy, to jest, oba noszą chyba ten sam, nie noszą tego samego tytułu. Jeden to jest Contagion, czyli Epidemia Strachu. Tak. Film z roku 2011 mniej więcej, 2010, pokazujący rzeczywiście, czym może być pandemia. I rzeczywiście mamy tam inicjację w terenie azjatyckim, potem się przenosi to do Stanów Zjednoczonych, potem są szczepienia i jedyna rzecz pocieszająca, że w filmie to się zakończyło po kilku miesiącach. No my zmagamy się nieco dłużej.
Nadzieja.
Ale jest nadzieja, oczywiście. Inny film to nieco wcześniejszy film Epidemia z Dustinem Hoffmanem, który się dzieje w Afryce. Także można było te rzeczy niejako przewidzieć, szczególnie odwołuje się do tej epidemii strachu.
No tak, ale teraz trzeba sobie jakoś radzić. No właśnie.
Radzić nie oznacza radzić sobie doraźnie. Żadna tabletka estazolamu, żaden znakomity alkohol nie zdejmie, nie spłucze z nas tego lęku, który w nas jest, który się może przejawiać w zaostrzeniu czy powstaniu nawet zaburzeń lękowych, szczególnie takich jak na przykład zespół lęku ogólnionego. Kiedy spojrzymy sobie na kryteria zespołu lęku ogólnionego, to bardzo nam to pasuje do naszej sytuacji aktualnej, do sytuacji lękowej. Kryteria są mniej więcej takie. Pacjent martwi się lub boi o co najmniej dwie sprawy w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Martwimy się, boimy się, martwimy się. Nie potrafimy kontrolować swoich zmartwień lub przeszkadzają nam w tym, co robimy. W tym czasie mamy niepokój, uczucie bycia na krawędzi, napięcie wewnętrzne, zmęczenie, osłabienie, wyczerpanie. Mamy kłopoty w koncentracji lub zapominamy. Jesteśmy drażliwi. Ta drażliwość pewnie często jest też patologicznie łagodzona przez alkohol. Ona potem odzywa się takim wtórnym wybuchem. No i wreszcie mamy zaburzenia snu, szczególnie zaburzenia, jeżeli chodzi o zasypianie. Główny kłopot ludzi z tak zwanym zespołem lęku ogólnionego to kłopot w kontroli zmartwień. Co będzie jeśli? Wielu z nas wydaje się,
co będzie jeśli, tak.
Co będzie jeśli? Co będzie za 2 tygodnie? Co będzie za miesiąc? Co będzie za kilka miesięcy? I tak sobie myślimy, że jeżeli ma nas spotkać coś złego, jeżeli w ogóle kogokolwiek ma spotkać coś złego, to może spotkać właśnie nas. Często mamy takie pogorszenie funkcjonowania. To dotykało zespół lęku ogólnionego, dawna nerwica lękowa, dotykał 7% kobiet, około 4% mężczyzn. Mnożymy to znowu przez 3 i mamy 21% populacji kobiet cierpi na zespół lęku ogólnionego i około 10% populacji mężczyzn cierpi na to zaburzenie. Także jesteśmy w tym momencie trochę w okowach zaburzeń lękowych.